Pokój wam, kochani. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogę tu być kolejny raz. I chciałbym, aby ta nasza społeczność była przede wszystkim na chwałę Ojca. Werset, w tej chwili go nie ma, ale go widzieliśmy dłuższy czas. Werset jest wspaniały. Zawartość 12 rozdziału listu do Koryntian wspaniała. Ale żebym, kochani, jeszcze czegoś nie zapomniał, to chciałem przekazać wam serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Kozach Dolnych. Wszyscy braterstwo serdecznie pozdrawiają. Dziękuję. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Apostoł Paweł użył tutaj obrazu ludzkiego ciała, które jest cudowne, zdumiewające, skomplikowane i doskonale przemyślanym stworzeniem Bożym. Jest złożone i funkcjonujące w wielu płaszczyznach. Wiele członków połączonych razem stanowi jedno ciało. Dopóki są one oddzielnie, nie stanowią ciała, a tylko poszczególne organy czy też narządy. Chociaż ludzie zachwycają się walecznością atletów olimpijskich lub mądrością naukowców, choć niektórzy z nas biegają szybciej, skaczą wyżej, lub też ich myślenie jest bardziej dociekliwe, a możliwości intelektualne głębsze, to jednak każdy organizm jest w zasadzie taki sam. Ludzie różnią się szczegółami, ale mechanizm działania poszczególnych części ciała jest identyczny u każdego. Nerwy pracują wzdłuż tych samych linii, a serca biją jednakowym rytmem, podporządkowując się prawom rządzącym strukturą i funkcjami. A jest to fascynujące. Wszystko jest w ciągłym ruchu, wewnątrz i na zewnątrz. Nasze nerki oczyszczają w każdej minucie 1 litr krwi. Jest to 1440 litrów dziennie. A podczas naszego życia, uśrednionego oczywiście, 40 milionów litrów. Przerażająca ilość. Nasz mózg, który waży między 1,25 kg a 1,40 kg, jeśli rozłożyć szarą masę, jej wielkość przykrywa około 20 metrów kwadratowych. Nasza skóra ma tysiące maleńkich czujników. Aby czuć ciepło i zimno, istnieje około 170 anten czucia na centymetr kwadratowy skóry. Te czujniki rejestrują szybko różne uczucia. Ból zgłasza się w ciągu 0,9 sekundy. Nasze kości są bardzo stabilnie zbudowane. Nasz zwykły, nawet zwykły skok w dal musi równoważyć obciążenie 900 kg. Nasze serce pompuje dzień po dniu, nie musimy nawet zwracać na to uwagi, chyba że już chorujemy. Pompuje krew przez nasz organizm, przez sieć żył o długości 100 tysięcy kilometrów lub około 2,5-krotności obwodu Ziemi. W spoczynku bicie serca pompuje 50 ml krwi na godzinę, 200 litrów i 4800 wiader litrów dziennie. Jakby przeliczyć inaczej, to 10 pełnych wanien. Ludzkie ciało to cud Boży. Składa się z milionu członków i ma niezliczoną ilość funkcji. Poszczególne członki, organy, nerwy, mięśnie i ścięgna znajdują się w stałym zgraniu. Mimo że ciało składa się z różnych części, jest jednakże jednym ciałem. Powiązane ze sobą członki tworzą jedność. Działają jak cudowna budowla i wykorzystują całe ciało. Wszystkie impulsy Wszystkie reakcje są rejestrowane przez główny organ dyspozycyjny, jakim jest mózg, głowa, ciała. Jeśli tak nie jest, to ciało umrze, a przynajmniej choruje. Z ciałem Chrystusa jest tak samo. Albowiem jak ciało jest jedno i członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Ciało Chrystusa. 12 rozdział od 12 do 31 wersetu. Cudowny zakres myślowy apostoła. Tekst ten stanowi jeden z najbardziej znanych obrazów jedności Kościoła. Ludzi zawsze interesowało współdziałanie różnych części ciała. Chociaż ciało składa się z wielu części, stanowią one zwartą jedność. Już Platon zwracał uwagę na to, że nie mówimy: mój palec czuje ból, lecz mówimy: ja czuję ból palca. Istnieje określone ja, osobowość, która jednoczy wszystkie części ciała. Czym osobowość ta jest dla ciała, tym Chrystus dla Kościoła. W Nim różnorodne i odmiennie funkcjonujące części stanowią jedność. Paweł podchodzi do tego z innej strony. Wy, powiada, jesteście ciałem Chrystusa. Zdanie to zawiera bardzo głęboką myśl. W tym świecie Jezus Chrystus nie chodzi już cieleśnie po ziemi. Dlatego jeżeli ma wykonać tu jakieś zadanie, musi mieć odpowiednich ludzi. Jeżeli chce nauczyć czegoś dziecka, musi znaleźć nauczyciela, który podjąłby się tego zadania. Jeżeli chce uzdrowić chorego, musi znaleźć lekarza, który by tego dokonał. Jeżeli chce, aby wieść o nim rozeszła się po całym świecie, musi znaleźć ludzi do tego zadania. Będzie kazana ta Ewangelia na świadectwo po całej ziemi. Dosłownie musimy być ciałem Chrystusa, rękami wykonującymi Jego pracę, nogami chodzącymi Jego ścieżkami, głosem przemawiającym w Jego imieniu. Ktoś kiedyś ujął to w poetycki sposób. Prócz naszych nie ma On innych rąk, by dzisiaj dzieło swe wykonać. Nie ma też innych prócz naszych nóg, by ludzi prowadzić swoją drogą. Prócz naszego nie ma innego głosu, by powiedzieć ludziom, jak za nich umarł. Przez nas udziela On swojej pomocy w kierowaniu wszystkich ku sobie. Oto najwyższa chwała chrześcijanina. Jest on częścią ciała Chrystusa na ziemi. Tak więc Paweł stawia przed nami obraz, który powinien istnieć w ciele Chrystusowym, o ile ono prawidłowo ma funkcjonować. Ciało jest zdrowe i sprawne tylko wtedy, gdy każda jego część funkcjonuje prawidłowo. Każdy członek ciała ma wykonać swoje zadanie. Tylko wtedy całe ciało jest zdrowe. W ciele ludzkim nie ma rozerwania. Choć jedna ręka jest w pewnym oddaleniu od drugiej, a nogi odseparowane są od rąk, to jednak wszystkie członki mają swoje obowiązki wykonywanego dzieła w ciele. Ręce i nogi są złączone ze sobą przez głowę. Mózg głowy jest w styczności z każdym członkiem ciała przez nerwy. Również pożywienie przechodzi z głównych organów do wszystkich części ciała. Podobnie sprawa ma się i w duchowym ciele. Nie wszyscy mamy jednakowe czynności do wykonania. Bóg ma rozmaite zadania dla nas. Najpiękniejszym obrazem tego, że wszystko, co dotyka członków ciała Chrystusowego, jest rejestrowane przez głowę, która na to reaguje, jest pokazane w słowach skierowanych do Saula, leżącego w pyle drogi do Damaszku. Saulu, Saulu, przedże mnie prześladujesz. Kim jesteś, Panie? Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Wierni w Damaszku, których jechał uwięzić, byli częścią ciała Chrystusa. Czy to członkowie żyjący za czasów Jezusa, czy członkowie żyjący teraz, wszyscy są członkami jednego ciała. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, jeden Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus i jeden wpływ Ducha Świętego, pod wpływem którego wszyscy mamy postępować. Patrząc na ciało pod względem wzajemnej zależności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania, trzeba zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które powinny istnieć w ciele Chrystusowym. Pierwsze. Powinniśmy być świadomi tego, że potrzebujemy siebie nawzajem. Wśród naśladowców Chrystusa nie może być wzajemnej izolacji członków. Często ludzie zaangażowani w jakiejś pracy są tak bardzo przekonani o jej ważności, że lekceważą lub krytykują innych, którzy wykonują jakieś inne zadania. Jeżeli Kościół ma być zdrowym ciałem, to każda wykonywana w nim praca musi być wysoko oceniana. Drugie. Powinniśmy się nawzajem szanować. Członków ciała nie oceniamy według stopnia ich ważności. Jeżeli jakikolwiek członek lub organ ciała przestaje prawidłowo funkcjonować, całe ciało zostaje wytrącone z równowagi. Tak samo jest z Kościołem. Gdy zaczynamy myśleć o swojej ważności w chrześcijańskim kościele, natychmiast zanikają możliwości prawdziwie chrześcijańskiej pracy. Trzecie. Powinniśmy współczuć sobie nawzajem. Gdy choruje jeden członek ciała, wszystkie inne członki odczuwają ten ból. Razem z nich cierpią, ponieważ nie mają żadnego innego wyjścia. Kościół jest całością. Osoba, która nic nie widzi poza swoją własną organizacją, która nic nie widzi poza swoim zborem, a jeszcze gorzej, jeżeli nic nie widzi poza swoją własną rodziną, osoba taka nie rozumie i nie potrafi zrozumieć prawdziwej jedności Kościoła. Osoby powoływane przez Boga w obecnym wieku Ewangelii, czy są to powołani z Żydów, czy z pogan, są jednym ciałem, ponieważ ciało jest jedno, a nie wiele. Członkowie ciała Chrystusowego mają jedno dzieło, jeden cel na widoku i jeden sposób osiągnięcia tego celu. Są powołani do specjalnej służby, aby mogli opowiadać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do dziwnej swojej światłości, przymioty Boże. Oni są przedstawicielami Bożymi na świecie. Ilustracja jedności ciała pokazana jest przez apostoła w wierszu 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostajemy napełnieni jednym duchem. Ci, co są teraz powoływani, bywają spłodzeni z Ducha Świętego. Wszyscy są ochrzczeni przez jednego ducha w jedno ciało. Jako członkowie ciała Chrystusowego stają się w obecnym czasie członkami Jego cierpień, zaś w przyszłości będą uczestnikami Jego chwały. Apostoł omawia tu szczególną część przedmiotu. Jeżeli członek nie może... Jeden członek nie może powiedzieć drugiemu, nie potrzebuje ciebie. Albowiem to Bóg umieścił poszczególne członki w ciele tak, jak się jemu upodobało. A ciało nie będzie zupełnym bez jakiegokolwiek członka. Chyba, że któryś zaniedba uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym. Bardzo ważna myśl. W jednym duchu wszyscy zostaliście ochrzczeni w jedno ciało. Jan Chrzciciel powiedział, ja was chrzczę wodą ku opamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. W innym przekładzie spotkamy rozwiązać rzemyka obuwia. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ewangelia Mateusza 3,11. Piotr powiedział pod koniec kazania w dniu Pięćdziesiątnicy: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 2 rozdział 38. To, że ktoś został powołany, zaczerpnął z mocy przyszłego wieku, znaczy ni mniej, ni więcej tylko to, że jest dla Ojca ważny. I on, Ojciec, ma w swym planie dla niego miejsce. Obraz zgodnie funkcjonującego ciała ludzkiego to obraz chrześcijańskiej jedności. Chrześcijańska jedność wynika z natury Boga. Doskonała jedność, jaka łączy Ojca, Syna, objawiona została przez Chrystusa jako wzór oraz zaproszenie dla nas, ludzi. Słowo ciałem się stało, aby pokazać nam, jak i my możemy żyć w jedności z Nim. Jezus modlił się do Ojca, aby Jego uczniów oraz tych, którzy za ich sprawą uwierzą w Niego, połączyła jedność. Znane wersety Ewangelii Jana, 17 rozdział. Prosząc Ojca, aby Jego uczniowie byli jedno, tak jak On z Ojcem, tym samym postawił swoją relację z Ojcem za wzór dla nas. Tak jak między Ojcem i Synem nie ma niczego, co by ich rozdzielało, tak też uczniowie Jezusa mają być jedno w Synu. Co więcej, ma się to dziać tu na ziemi, na znak dla świata i dla wszystkich, którzy szukają prawdy. 17 rozdział, 21 werset Ewangelii Jana. W pewnym momencie Pan powiedział. W odpowiedzi rzekł do Niego Jezus. Mamy to zanotowane w tej samej Ewangelii Jana 14:23. Rzekł do Niego Jezus, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. O pierwotnym Kościele jest napisane, Dzieje Apostolskie 2:42. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Recepta apostoła Pawła jest na to następująca, zapisana w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 1 wersetu. A zatem zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Prześledźmy kilka zapisów Słowa Bożego tyczących boju życia, usiłowań i samooceny. Ewangelia na 8:31-32. Jeśli wy zostaniecie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 14-15. Jako synowie posłuszni, którzy się nie przypodobywacie przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwością, ale jako ten, który was powołał, święty jest. I wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu. Pierwszy list Jana, 3:14-16. My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci. I myśmy powinni kłaść duszę za braci. List do Filipian, 3:15-16. Ilu tedy nas doskonałych, toż rozumiejmy. A jeśli co inaczej rozumiecie, i toć wam Bóg objawi. Wszakże wtem, czegośmy doszli, według jednego sznuru postępujmy. Pierwszy list Jana 4:12. Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość Jego doskonała jest w nas. Manna 22 marca. Słowa 1 Koryntian 11:31-32. Gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. Upewnienie chrześcijanina do swoich zysków i strat oraz do tego, jak i kiedy i gdzie one mają miejsce w naszej ciągłej walce ze światem, ciałem i szatanem, z pewnością będzie korzystne dla wszystkich, którzy szczerze prowadzą taki rachunek, by się podobać Bogu. Koniec cytatu. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Drugi list Piotra 3:11. Zauważmy tą kolejność. Samowola, egoizm, potem krytyczne spojrzenie na siebie, samoocena, potem podporządkowanie swego ja, a w efekcie co jest? Miłość. I nieraz ta kolejność zmian boli. Bo musi boleć. A teraz, kochani, zastanówmy się nad czymś takim, jak wytapianie żużelicy. Coś wam to mówi, ten zwrot? Czy pamiętamy, gdzie w Piśmie Świętym jest o tym mowa? Bóg często wrzuca nas do pieca doświadczeń. To już coś bliższego wytapianie żużelicy? W którym temperatura osiąga odpowiedni poziom, aby wszelka nieczystość, wszelka przymieszka, czy też żużelica, została oddzielona i odrzucona. Tak, aby pozostało jedynie to, co prawdziwie oddaje chwałę Bogu. Ten proces jest potwierdzeniem tego, jak bardzo kochamy naszego Ojca, który czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. List do Hebrajczyków 12:10. Każda księga biblijna ma swój charakter, specyficzny charakter dla tej księgi, który odwołuje się do dzieła Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który jako zapowiadany od wieków Mesjasz dokonał odkupienia człowieka z przekleństwa grzechu. Księga proroka Izajasza nazywana jest często Ewangelią Starego Testamentu, szczególnie za przyczyną 53 rozdziału. Jest to bardzo krótki rozdział, lecz tak obfity i dokładny w treści, że nie sposób nie zobaczyć w nim cierpiącego sługę, baranka Bożego, który jest zraniony za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. 5 werset. Inny werset z tej księgi, na który bardzo często powołują się ewangeliści, znajduje się na samym jej początku. Ciekawy werset, bo już pierwszy rozdział i 4 werset mówi tak, że Bóg tych, którzy opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz, wzywa na rozprawę, aby się prawować. To znaczy, aby postawić przed sobą człowieka takiego, jakim jest, zgubionego w swoich grzechach i zbuntowaniu. Lecz dalej jest jeszcze ciekawiej. Zamiast wyrzutu i osądzenia zapowiada w swojej miłości. Werset 18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg, zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Czy może być coś bardziej radosnego i zachęcającego nas do przyjęcia tak wspaniałego daru łaski? Lecz księga proroka Izajasza nie zawiera tylko tych wspomnianych fragmentów. Znajduje się w niej wiele innych cennych wskazówek odnośnie Bożego planu zbawienia i doprowadzenia nas do wiecznej chwały. Warto jest uważnie czytać całe Pismo Święte, gdyż wszystko, co zostało zapisane w Biblii, jest natchnione przez samego Boga, aby było, jak mówi w drugim do Tymoteusza 3:16-17, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, by człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ale nie tak łatwo to idzie. Chciałbym w tym momencie zwrócić naszą uwagę na jeden szczególny werset ze wspomnianej tej właśnie księgi. Według przekładu Biblii Gdańskiej brzmi on, to jest 1 rozdział, 25 werset, i obrócę ręką moją na Cię i wypalę aż do czysta żużelicę Twoją i odpędzę wszelką cenę Twoją. No, niewiele wiemy z tego przekładu, co on znaczy. Podaję od razu współczesny przekład, a nawet trzy przekłady, aby wyjaśnić, o co chodzi. W Biblii Warszawskiej brzmi on następująco. I zwrócę swoją rękę przeciwko Tobie i wytopię w tyglu Twój żużel i usunę wszystkie Twoje przymieszki. Dla pełniejszego zrozumienia przeczytajmy go według przekładu Biblii Warszawsko-Praskiej. I skieruję przeciw Tobie mą rękę i roztopię Cię jak złom w płomieniach i oddzielę od Ciebie ołów. Biblia Tysiąclecia mówi tak. Zwrócę rękę moją na Ciebie, wypalę do czysta Twą rudę i usunę cały Twój ołów. Odnieśmy to do procesu uświęcania, jakiemu każdy z nas jest poddawany w ciągu naszego życia. Nazwa wytapianie żużelicy jest trafnym określeniem obrazującym ten właśnie proces. Chyba najbardziej powszechne oczyszczanie metalu z różnych przymieszek można spotkać w warsztacie złotnika. Rzemieślnik umieszcza cenny materiał w tyglu, który stawia nad płomieniem i czeka tak długo, aż metal osiągnie stan płynny. Wówczas na jego powierzchni zaczną gromadzić się różnego rodzaju nieczystości, które z łatwością będzie można pozbierać i wyrzucić. Im wyższa temperatura, tym więcej brudu oddzieli się od cennego kruszcu. I o tym właśnie mówił prorok, wskazując na konieczny proces, jakiemu Bóg poddaje człowieka, którego grzech jak śnieg zbieleje. To nie tak, pstyk i już zbielało, tylko to jest proces. Ewangeliści najczęściej skupiają uwagę słuchaczy na zacytowanym na wstępie wersecie 18. Lecz cała prawda o zupełnym oczyszczeniu, jakie jest niezbędne, aby móc wejść do domu chwały Ojca, obejmuje również i ten proces. Na tym polega nasze chodzenie w nowym życiu, który rozpoczyna się w momencie spłodzenia z Ducha, początek narodzenia na nowo. Apostoł Paweł, gdy poddał się prowadzeniu Ducha Świętego, mając pewność, że krew Baranka Bożego odkupiła go doskonale z wszelkiej winy, szczerze wyznał. 7 rozdział listu do Rzymian, 18-19 werset. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko zło, którego nie chcę, to czynię. Dlatego nazwał siebie uczciwie. Werset 24. Nędznyż ja, człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale dodał od razu, werset 25. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Pana naszego. Po tym oświadczeniu Paweł napisał najbardziej duchowy rozdział ze wszystkich swoich listów. Pisze w nim o tym, iż teraz, gdy Chrystus oddał za nas swoje życie, list do Rzymian 8:3, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Jeżeli chcemy żyć, powinniśmy, werset 13, duchem sprawy ciała umartwiać. Wprawdzie teraz posiadamy zaczątek ducha, werset 23, lecz jest on w stanie przejąć całkowitą kontrolę nad naszym uświęceniem. Ponieważ nie powołał nasz Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. 1 Tesaloniczan 4:7. Apostoł Paweł ujął tę prawdę najprościej jak mógł w słowach. 2 Tesaloniczan 2:13. Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Bóg często wrzuca nas do pieca doświadczeń, w którym temperatura osiąga odpowiedni poziom. Jak to w życiu wygląda? Gdy zdarza się, że jakaś sytuacja doprowadza nas do temperatury wrzenia, a może nawet zagniewamy się i wypłynie z nas to, co w innych warunkach jest uśpione. Także nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jeszcze w nas drzemie. To widocznie Duch Święty dokonuje w nas operacji oczyszczenia. Ten proces będzie trwać tak długo, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej. Efezjan 4, 13. Co ciekawe, w oryginale wyrażenie męska doskonałość znaczy ni mniej, ni więcej jak zupełna dojrzałość. Ciekawe. Jak każdy owoc potrzebuje czasu, aby tę pełnię dojrzałości osiągnąć, tak i my poddawani jesteśmy różnym warunkom uszlachetniającym. Albo inaczej, uświęcającym nas do pełni świętości Ojca. Ponieważ napisano 1 Piotra 1,16: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Możemy na to popatrzeć. No to nie mamy żadnych szans. Bo jaka jest możliwość, aby człowiek grzeszny osiągnął stan świętości? A jednak jest na to sposób. Manna 14 kwiecień. Jak każdy, kto postępuje śladami mistrza, musi przeżyć pewne doświadczenia getsemańskie, tak też każdy musi co najmniej skosztować w jakimś stopniu wszystkich doświadczeń mistrza. Nie zapominajmy więc zwracać uwagi na sposobność służenia braciom, malutkim współuczniom Chrystusa. Bądźmy ostrożni, by nie dodawać urągowisk, które muszą spaść na wszystkich naśladowców baranka. Lecz przeciwnie, wypowiadajmy słowa sympatii i udzielajmy pomocy drugim w noszeniu krzyża, w trudnościach i próbach. W ten sposób najlepiej możemy pokazać naszemu Panu i głowie, jak byśmy ocenili okazję udzielenia Mu pomocy w niesieniu Jego krzyża w drodze na Kalwarię. myśl pewnego człowieka. Nigdy nie pozwól swoim uszom uwierzyć w to, czego nie widziały twoje oczy. Nigdy nie płacz przy kimś, kto i tak nie zrozumie znaczenia twoich łez. Ale jest ktoś, kto zrozumie. Wobec niego można płakać. I on się nie znudzi naszymi łzami. Uśmiechaj się radośnie do tych, którzy chcą widzieć twoje łzy. Nic ich bardziej nie rozzłości niż twoje szczęście. Przekorny trochę sposób, ale skuteczny. Mateusz 12:36. Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, niepożytecznego, szkodliwego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny. W tym samym 12 rozdziale listu do Koryntian, pierwszego, w następnej kolejności jest takie ogólne przesłanie tyczące do wszystkich posług w ciele Chrystusowym. A jest ono takie. Ludzie sprawujący jakąkolwiek posługę, niech nie wykraczają poza ramy swoich uprawnień. Niech swoich przywilejów i łask związanych ze swym stanowiskiem używają tylko dla dobra tych, którym służą. Temat roli, jaką mają do spełnienia w organizmie poszczególne jego członki, rozwija apostoł w bardzo ciekawy sposób, co chwilę nawiązując do konieczności okazywania sobie wzajemnego szacunku i miłości. Dlaczego? Bo przecież o każdym z tych darów można powiedzieć, że nie jest dany na pożytek osobisty jednostki, lecz dla dobra całej społeczności. Każdy też jest darem darmo danym, czyli łaską niezależną od uprzednich zasług człowieka. Cóż masz, czego byś nie wziął? Czyli dostał, otrzymał, a skoro otrzymałeś, to jaki może być powód twej chluby? Potrzebujemy się nawzajem. Nie bójmy się zachęcać, gratulować, wspierać, dobrze życzyć, dodawać odwagi, mówić dobrze o innych, mieć wiarę w człowieka. Wypowiedziane słowo ma moc i może zmienić tak wiele. Potrafi zainspirować lub zniechęcić, podnieść lub zranić, ożywić lub zabić. Słowa mogą ukierunkować czyjeś życie na dobre lub na gorsze zmiany. Używajmy ich mądrze. Wybierajmy słowa, które przynoszą życie. Milczenie nie jest złotem. Dobre słowo jest złotem. Gdy Paweł, apostoł, pisze o różnych darach, które udzielił nam Bóg, stwierdza, że każde dane nam obdarowanie ma służyć innym. W jaki sposób? A Paweł puentuje to tak. Kto wspiera, niech to czyni hojnie. Kto przewodzi, niech to czyni z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. To są standardy królestwa. Hojnie, z zapałem, z całego serca. O takie życie chodzi Bogu. Jezus zaangażował całego siebie w nasze zbawienie. Oddał życie. Dlatego zaprasza nas do takiego samego zaangażowania, obdarowując nas wcześniej darami, abyśmy teraz żyli hojnie, z zapałem i z całego serca. Kiedyś Marcin Luther napisał tak: kiedy staramy się poświęcić Bogu czas, miejsce i określić sposób Jego działania, wystawiamy Go, Boga, na próbę. Jednocześnie usiłujemy przekonać się, czy On rzeczywiście jest obecny. Takie postępowanie jest stawianiem Bogu granic i próbą nakłonienia Go, aby działał tak, jak my chcemy. To nic innego jak próba pozbawienia Boga boskości. Musimy jednak być świadomi, że Bóg jest wolny. Nie podlega żadnym ograniczeniom. To On nam musi wyznaczyć czas, miejsce i sposób. Odkąd Jezus zmartwychwstał, niemożliwe nie istnieje. Zarówno wewnątrz nas, jak i na zewnątrz. Ale nie zawsze tak jest. Jesteśmy tylko ludźmi. W modlitwie tej cennej więzi z Ojcem Niebieskim nie chodzi o wysłuchane nasze prośby, ale o spotkanie się z Bogiem. Bliskość, więź, relacje. Nie ma technik, aby coś ugrać w przyjaźni, bo to już wtedy nie jest przyjaźń, tylko interes. W modlitwie chodzi o najbliższą przyjaźń z możliwych, gdzie drugą stroną jest święty i potężny. Kiedy zostajesz wysłuchany, to nie na skutek jakiegoś ekstra sposobu na Boga. To tak nie działa. Najpierw szukaj Boga całym sercem. Rzymian 12:12. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi. Jest tutaj pokazana część wielkiego boju życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin musi zwalczać naturalne skłonności starej natury i z ufnością przewidywać zwycięstwo, korzystając z mocy wielkiego wodza zbawienia. Nie może on ulegać pokusom schlebiających i zwodniczych wpływów powodzenia, ani omdlewać pod brzemionami przeciwności. Nie może on pozwolić na to, by próby życia napełniły go goryczą i przytępiły jego wrażliwość, czyniąc go posępnym, zgryźliwym, zgorzkniałym lub nieuprzejmym. Nie może on też dopuścić do wzrostu pychy, przejawiającej się w ostentacji lub przekonania o własnej sprawiedliwości i kosztania z dobrych rzeczy doczesnych, których Pan w swej opatrzności mu udzielił, by wypróbować jego wierność jak szafarza. Nasza wartość nie jest zbudowana w tym świecie na opinii ludzkiej, ani na tym, co nam się w życiu przytrafi, ale na Bogu. Dlatego to, co wydaje się porażką z perspektywy tego świata, z perspektywy Bożej jest zwycięstwem. Każdego dnia kształtujemy swoje życie dłutem wyborów i decyzji, tak jak rzeźbiarz kształtuje swoje dzieło. Co następuje po 12 rozdziale listu do Koryntian? Hymn o miłości. Rozdział 13. Tak, prawda. Hymn o miłości, prawda. Dlaczego taka kolejność? Bo po to jest cały 12 ten rozdział, od 12 do 31, żeby apostoł chce nas doprowadzić do rozdziału 13, do finału. I możemy powiedzieć, że zaczyna śpiewać hymn o miłości. Dlaczego? Stajemy wobec niewyobrażalnego piękna. I myślę, że każdy z nas odpowie, że jak próbujemy się do tego przymierzyć, to co z nami jest? Ciągle stajemy w którymś momencie. Nigdy ten 13 rozdział nie możemy tak przeczytać od początku do końca. Dlaczego? Bo w każdym wersecie jest czyha na nas próg, czyha na nas pewien probierz, którego nie potrafimy przeskoczyć. To źle czy dobrze, kochani? Dobrze, że mamy tego świadomość. Bo jeżeli, ale możemy co zrobić z tą świadomością? Nie mam szansy, odchodzę, rezygnuję. Można? Można. Ale można zrobić coś innego. Poprosić o pomoc. Pomoc nadejdzie, bo on, nasz mistrz, był skuszony we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. On złego nie uczynił, zdrada nie została znaleziona w ustach jego. On potrafił zrozumieć. Jak chcemy do Niego się odnieść, On nas zawsze wysłucha. Bóg jest miłość. Królestwo moje, powiedział Pan, nie jest z tego świata. Głowa ciała, swego ciała Chrystusowego. Jak wielce uprzywilejowany jest stan bycia członkiem ciała Chrystusowego, może świadczyć również wiele określeń, jakie możemy znaleźć na ten temat. Zacytujmy niektóre z nich, nie zagłębiając się jednak w ich omawianie. Oto niektóre słowa apostoła. Nowym jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły. Wszystkie stały się nowe. Stały się już? Staną się, stały się nowe. Jaki czas użyty? Teraźniejszy. Nie jestem polonistą, nie będę dzielił na dwoje włosa. Stały się. Moment chrztu z Ducha Świętego jest początkiem, stało się nowe. Oddzielenie przeszłości, rozpoczęcie czegoś nowego. Tenże sam apostoł używa takiego określenia. On, nasz Pan, nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Czyli innymi słowy, rodziną. Słowa pieśni. Ja przyjaciela w Panu mam, wiernego przyjaciela. I ten przyjaciel krew swą dał, by zbawić duszę moją. Słowa apostoła Jana. Wiemy, żeśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Podsumujmy nasze rozważania. Możliwość należenia tu i teraz do ciała Chrystusowego to wielce uprzywilejowany i błogosławiony stan. Musimy ciągle pamiętać, że z jednej strony jesteśmy przez to wyjątkowi, ale też z drugiej strony, że nie jesteśmy jedyni. Zawsze obok siebie mamy naszych drogich braci i siostry. Tak samo jak my obdarzonych tym przywilejem. Pamiętajmy, że nic z powierzonych darów nie zawdzięczamy sobie. Otrzymaliśmy, a więc w sobie nie mamy nic, co byłoby powodem do jakiejkolwiek chluby. Powodem do chluby jest tylko krzyż naszego Pana. Wspaniałe dzieło odkupienia, które On dokonał. Niech więc, kochani, ta społeczność, która się dzisiaj rozpoczyna, będzie pokazaniem tego, jak bardzo potrzebujemy się nawzajem. A gdy przyjdzie czas, gdy Pan zechce mieć nas przy sobie na zawsze, abyśmy zobaczyli Go, jak mawiał apostoł Paweł, twarzą w twarz. To ma specjalne znaczenie w odniesieniu do lusterka wtedy produkowanego. Abyśmy doznali tej wiecznej radości, której już nic nie odejmie od nas. Tego życzę wam, kochani. Sam pragnę, co zechciej dać nam, Panie. Amen.